Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Zdzisław Jaskuła, Maszyna do pisania, widziane ze wschodniej. To książka, którą trzymam w ręku, Iwona Borawska. Dobry wieczór. Wydana pośmiertnie. Mówić będziemy dzisiaj o Zdzisławie Jaskule, który odszedł od nas 24 października 2015 roku. Witam mojego gościa, Konrad Szachnowski.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Pani.
Przyjaciel?
Tak.
Można tak powiedzieć.
Tak, można powiedzieć przyjaciel. Aczkolwiek nie była to przyjaźń wylewna, ale bardziej taka intelektualna, chociaż łączyły nas bardzo ścisłe związki rodzinne. Pomiędzy moją rodziną a rodziną Zdzinia panował pewien układ wymienny. Jak się dzieci rodziły, a był to stan wojenny, to wtedy Zdzisław otrzymywał paczki z odżywkami dla dzieci, z różnymi takimi ciuszkami, które były nie do uzyskania w Polsce. I wymienialiśmy się, ponieważ córka Jagna, córeczka państwa Jasku, była o rok starsza od mojej Zosi. W związku z tym te ciuchy przychodziły do Zosi, a potem ja to odwoziłem do Łodzi, do pani Niteckiej, która jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i ona miała jeszcze o rok młodsze dziecko. I taka wymiana nastąpiła wtedy w czasie stanu wojennego.
W tej książce mieszczą się wiersze, wybrane teksty pod wspólnym tytułem Maszyna do pisania i widziane ze wschodniej, czyli felietony wydane w Gazecie Wyborczej w łódzkim dodatku na początku XXI wieku tak naprawdę, bo to przez jeden rok się ukazywało. I w tych tekstach i w wierszach z różnych lat i w tych króciutkich formach prozatorskich, felietonach, pojawia się człowiek fascynujący. Ty go znałeś, ja gdzieś tam może i widziałam, ale wtedy, kiedy pracował w Teatrze Miniatura, a przecież trzy spektakle tutaj wyreżyserował, za jeden otrzymał Pomorską Nagrodę Teatralną za Pippi Langstrumpf, jakoś się z nim tak do końca nie spotkałam. Fascynująco wygląda już na tym zdjęciu, w szaliku, z brodą, z długimi włosami, o swoim wyglądzie zresztą mówił żartobliwie, że ni to hipis, ni to Jezus, prawda, że tak. Różnie był traktowany w różnych sytuacjach. Człowiek niezależny, no po pierwsze poeta, po drugie od pewnego momentu człowiek teatru, reżyser, autor, adaptator, dyrektor, także tłumacz, ale przede wszystkim chyba po prostu człowiek obdarzony wielką charyzmą, w którego mieszkaniu odbywały się rzeczy niezwykłe, bywali niezwykli ludzie i taka dusza artystyczna Łodzi chyba. I ze wschodniej właściwie promieniował na całą Europę, można powiedzieć. Owszem, tym swoim artystowskim stylem bycia, znajomościami, niekończącymi się, można powiedzieć, tak jak za czasów bohemy, biesiadami, ale przede wszystkim dysputami artystycznymi.
Ja poznałem Zdzinia Jaskułę w roku, to był bodaj 79 albo 78 rok. Poznałem go dzięki mojej żonie, która była jego koleżanką ze studiów, bo z tymi studiami Zdzisława było tak, że gdzieś tam na początku lat 70., jak studiował Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, za podpisanie karty wolnościowej został relegowany z uczelni. Dostał wilczy bilet i to do tego stopnia wilczy on był, że on nie mógł się dostać na żadne inne studia. Próbował dostać się na uniwerek w Toruniu, też nie został tam przyjęty, aż wreszcie łaskawie otwarto mu drzwi na Kulu, który to skończył z wyróżnieniem, chciano go w ogóle zatrzymać na uczelni tam, bo tak błyskotliwie zakończył te studia. Ale jego miejscem do życia była Łódź. Wrócił do tej Łodzi i tam się zasadził w różnych, powiedzmy to, przedsiębiorstwach artystycznych, tak bym to określił. Poznałem go dzięki żonie, ponieważ zacząłem po skończeniu studiów w Rosji, wtedy w Związku Radzieckim, bywać i przez jeden rok pracowałem w Łodzi. W związku z tym no, bywałem częstym gościem u kolegi Jaskuły, ponieważ ja w swoim rodzimym teatrze wyreżyserowałem jeden spektakl i miałem czas do dyspozycji. W związku z tym byłem tam stałym bywalcem w salonach koleżeństwa Jaskułów i powiem coś takiego. Ja się niczym więcej w życiu z niczym podobnym nie spotkałem, ani wcześniej, ani później. Był to salon niezależnych umysłów i tam bywali intelektualiści w różnych odcieniach, że tak powiem, jeśli idzie o swoje zapatrywania polityczne. Toczyły się dyskusje związane z polityką, ze sztuką i w ogóle najogólniej rzecz biorąc z humanizmem, tak bym to określił. I one były, no co tu dużo ukrywać, zakrapiane alkoholem, no bo wtedy się łatwiej rozmawiało. W tym domu bywał Michnik, w tym domu bywał Kuroń, w tym domu bywała cała plejada polityków, którzy potem spowodowali przewrót i powrót Polski do wolności. Ja byłem miłym gościem widywanym w tym salonie z tego powodu, że Zdzisław był zafascynowany moimi studiami w Związku Radzieckim. I jego porywały moje opowieści o tym, do czego doprowadził zwyrodniały komunizm w życiu codziennym. Zaśmiewał się, zarykiwał, jak opowiadałem o wszystkich takich szczegółach dnia codziennego i byłem na tego typu opowieści wyciągany. I właśnie potem, wyciągawszy wniosek z moich opowieści, mówił, oby nas to nigdy nie spotkało. Bywali ludzie tacy, że ja pamiętam jeden taki incydent, że kiedyś kłóciłem się z facetem, który mówił, że wyprzedaż majątku narodowego jest jedynym słusznym krokiem, żeby prywatyzować polską gospodarkę. Zażarta była dyskusja, w końcu już padać zaczęły niecenzuralne określenia. Wreszcie Zdzisław odciągnął mnie na bok i mówi, przestań, ten facet wie, co robi, to jest w końcu gość z wykształceniem ekonomicznym i on jest wiceministrem skarbów w rządzie pani Suchockiej. No to odpuściłem, no bo co się dalej kłócić. No z jednej strony bywali artyści tego typu jak Krzysiek świętej pamięci Krauze, który był przyjacielem też domu. No i różni tacy, którzy też stanowili o kulturze nie tylko polskiej, ale powiedziałbym, że w pewnym sensie europejskiej. Witek Słupkowski, który był redaktorem Radia Waszyngton, Jacek Biryzin, który zginął w Paryżu, poeta i tak dalej, nie mówiąc już o pomniejszych reżyserach, no artyści różnego formatu, plastycy. Towarzystwo było bardzo barwne, ale co więcej, taki wieczór spędzony w salonie państwa Jaskółów przynosił poznawcze informacje, powiedziałbym tak. To był świetny uniwersytet życia. Życia, sztuki, życia w sztuce, problemów krańcowych związanych z uprawianiem sztuki, gdzie granice przyzwoitości się kończyły. No, szereg problemów, które poszczególny artysta zadaje sobie, ale o wiele łatwiej te problemy roztrząsać w towarzystwie. Bo każdy może mieć inne zdanie. Kłóciliśmy się tam za żarcie. To był świetny salon. I potem w latach 90., kiedy Sława, jego żona, razem ze Zdziniem zostali obdarowani przez prezydenta orderem bodaj odrodzenia Polski, jakiś taki bardzo poważnym medalem, to Zdzinio i żartował Zdzinio, że to nie on powinien dostać ten medal, tylko ich mieszkanie.
Widziane ze wschodniej to są felietony, tutaj zamieszczone w tej książce, publikowane w Gazecie Wyborczej od 25 maja 2001 roku do 24 maja 2002 roku, czyli już znacznie później.
Tak.
Ale gdyby ktoś po tę książkę sięgnął i do niej dotarł, to tam w jakichś wspomnieniach, opowieściach cały czas przewijają się właśnie te spotkania, postaci, które się tam pojawiały, przede wszystkim nieprawdopodobny klimat, no i też uczty, które się odbywały, najbardziej wykwintne z tego, co zdążyłam się zorientować 1 maja w opozycji do pochodu pierwszomajowego. I tutaj rzeczywiście, no, zabiegając o różne frykasy z zagranicy, z Peweksu gdzieś tam ściągnięte, pan Zdzisław Jaskuła wyczarowywał rzeczy niebywałe. I całe tłumy się tutaj do niego schodziły. Tak przynajmniej opisuje, że w którymś momencie to już prawie przemieniło się w jakąś taką jadłodajnię.
Taką sztandarową potrawą, którą Zdzinio wykonywał, to były omlety, które robił z różnymi nadzieniami. I robił to w sposób fantazyjny i kombinował z takimi nadzieniami, o których do głowy by nie przyszło, że można coś takiego zrobić. Ale równocześnie potrafił w tej szarej naszej rzeczywistości kombinować takie jedzenia, które wydawałoby się, że mogą być tylko w hotelach Hiltona, w takich super restauracjach, bo gdzieś z jakim cudem zdobywał te różne dodatki, przyprawy, to wszystko przyprawiał. Choć potem gdzieś tam w drugiej połowie wieczoru już nieważne było, co jest na stole, ważne było to, co się pije.
To, żeby nie być gołosłownym, jeden z tych felietonów to jest właśnie opis takiej uczty i różnych potraw, które się wtedy pojawiały właśnie u państwa Jaskółów.
Indyk po prowansalsku na wolnym ogniu, duszony. nie tylko w ziołach, ale też w owocach południowych, zupa krem ze świeżych ogórków z zmiażdżonym zielonym pieprzem, wykwintne sałaty w co najmniej 5 smakach, z których najlepszy był ten z bezpestkowych czarnych oliwek, czosnku i cytryny, truskawki obmyte w czerwonym winie bez, broń Boże, wcześniejszego płukania pod wodą, wdzięcznie płonące gruszki piękna Helena, warzywa smażone na oliwce, a rzucone niedbale obok kamembertów opiekanych na sposób paryski jaja faszerowane frutti di mare, małże na ciepło w oregano, pomidorach i białym winie przyprószonym parmezanem, no i nieśmiertelny rasputin, gotowany na sypko ryż, wymieszany w stosownych porcjach z kiwi, bananami, ananasami, tudzież nadwiślańskimi wiśniami, śliwkami i jabłkami, polewany gęsto ostrym sosem z majonezu, curry i papryki. Ach, i wiele innych specjałów o nazwach tak osobliwych jak paluszki narzeczonej czy cycki murzynki podawało się u mnie w domu na obiadach pierwszomajowych. Ta całkiem nowa tradycja zrodziła się gdzieś w połowie lat 70. z potrzeby spędzenia jakoś wolnego czasu, który reszta narodu trawiła tego dnia wiwatując na radosnych pochodach i opychając się parówkami z musztardą na majówkach Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego.
Kiszki marsza grają. To piosenka z Pippi Langstrumpf, tak, spektaklu, który Zdzisław Jaskuła wyreżyserował w Teatrze Miniatura.
Kiedy kiszki marsza grają, mniam, 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 mniam. Głodne oczy oglądają smakowitą kartę dam. Kiedy brzuszki i garnuszki puste są, puste są. Zimne nóżki i pączuszki nam po nocach wciąż się śnią. Miam, 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 gdy apetyt wilczy mam. Cieknie ślinka w brzuszku piśnie, gdy cytrynka słońca błyszczy. Czekolady połknę górę, słone morze, kwaśną chmurę, jak indyka ziemską kulę. Do języka mniam przytulę, sortydami połknę słonia, ale nigdy mego konia. Sortydami połknę słonia, ale konia mego nie. Kiedy ma maszerują srebrne łyżki, w kuchni wrócić chcą do łask. Gdy głód wielki i rondelki puste są, puste są. Kartofelki i kisielki nam po nocach wciąż się śnią. Miam, 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 gdy apetyt wilczy mam. Ślinka w brzuszku piśnie, gdy cytrynka słońca błyszczy. Z czekolady połknę góry, słone morze, kwaśną chmurę, jak indyka ziemską kulę. Do języka mniam przytulę, z kopytami połknę słonia, ale nigdy mego.
Odwiedźmy razem z nim Paryż, dobrze? Jest tutaj taki opis, który z jednej strony pokazuje jego, jak no, opisuje wcześniej, wyczekiwaną wyprawę, bo ktoś mu kiedyś powiedział, że z mieszkania właśnie ich na wschodni widok jest taki jak w Paryżu, czy jak na Paryż, w co nie wierzył, dopóki nie zobaczył, z jego balkonu dokładnie. A tutaj jest ten moment, kiedy on już do tego Paryża się wybiera, ale jak się okazuje, z całą swoją legendą, temperamentem i sposobem bycia.
Niezwykłe swoją drogą były tamtejsze z Ewą spotkania. Poznaliśmy się jeszcze w Łodzi, kiedy po raz pierwszy odwiedziła rodzinne miasto swojego ojca i uległa fascynacji, której wyrazem stał się później świetny album fotograficzny.
O Ewie Rubinstein mówimy.
Widywaliśmy się wtedy często, nie tylko w ramach jej szalonego pomysłu, by na moich wierszach uczyć się polskiego. Kiedy będziesz w Paryżu lub Nowym Jorku, zadzwoń natychmiast, powtarzała przy wyjeździe. Jednakże wysiadłszy po paru latach z pociągu, zanim do kogokolwiek zadzwoniłem, zgłodniały świata, ruszyłem od razu w miasto. I właśnie tego pierwszego dnia, gdzieś nad Sekwaną, usłyszałem nagle pełen zdziwienia okrzyk. Zdzinek? Powitanie, uściski, wyjaśnienia, no i obietnica, że zadzwonię. Ale następnego dnia w innym miejscu Paryża znów dobiegł mnie zdumiony głos. Zdzinek? Uznaliśmy, że chyba w tej sytuacji nie muszę już dzwonić, bo i tak się spotkamy. Tylko kiedy? Okazało się, że i Ewie, i mnie wypadły jakieś niespodziewane wyjazdy poza Paryż. To może jednak, stwierdziliśmy, zdzwonimy się po powrocie. Wyjechałem na południe. Przyjaciele postanowili pokazać mi zamek Markiza de Sade, ale pobłądziliśmy na jakichś prowansalskich rozstajach i musieliśmy w najbliższym domostwie pytać o drogę. I wtedy od siedzących w ogrodzie osób oderwała się jedna i rzuciła ku nam z niesamowitym okrzykiem: Zdzinek? Siedziby perwersyjnego markiza nie dane mi już było zobaczyć. Zapewne ta metafizyczna więź kazała nam też wspólnie tęsknić za Piotrkowską. Ach, gdybyśmy tak mogli być teraz na Piotrkowskiej. I gdyby był z nami i wtedy poszlibyśmy do i. I chyba tak marząc nie zauważyliśmy, że umieściliśmy tam wszystko, co nam w Łodzi drogie i bliskie, wszystkich ludzi, mieszkania i knajpy, po prostu całą Łódź. Bo Piotrkowska to wielka metafora. A żeby nam Paryż tej metafory nie burzył, zasiedliśmy przy butelczynie wina wprost na trotuarze, jako że trotuary wydały się nam w tym otoczeniu najbardziej łódzkie. Na pełne troski pytania przechodniów i groźniej francuskiej policji Ewa odpowiadała, że nic nam nie jest, że tak właśnie zgodnie z narodową tradycją polski poeta tęskni na paryskim bruku za swoją ojczyzną. To wyjaśnienie spotkało się ze zrozumieniem, a my mogliśmy do późna bawić na Piotrkowskiej. Nie wiem, czy łódzka straż miejska byłaby równie wyrozumiała jak francuska policja, gdybym tak teraz zaległ wraz z Ewą Rubinstein na trotuarach Piotrkowskiej, ale pewnie nigdy nie będzie ta wyrozumiałość potrzebna. Odkąd bowiem osiadł tam Artur Rubinstein w charakterze szafy grającej, Piotrkowska nie jest obiektem tęsknot jego córki. A ja dodam do tego taką anegdotkę związaną z naszą przyjaźnią, obcowaniem wspólnym. Otóż kiedy Zdzisław został dyrektorem teatru studyjnego, zaprosił mnie do reżyserii sztuki. No i tam reżyserowałem z aktorami, którzy przychodzili w kratkę na próby, ale pewnego dnia na jednej z prób zamiast 15 osób doliczyłem się coś 5 czy 6. Zdenerwowałem się, bo nie sposób było prowadzić dalej próby. Próbowałem skontaktować się ze Zdzisławem. Zdzisław był osobą dziwną jako dyrektor, bo przychodził do teatru, kiedy chciał. I to było przez wszystkich zrozumiałe, że o 10 tego jeszcze nie może być w teatrze, że może być o 12 i tak dalej, ale potem za to siedział do późnych godzin nocnych. Zapytałem zastępcę dyrektora, gdzie jest kolega dyrektor, bo chciałem się z nim umówić. On mówi, a będzie o 12. Przyszedł więc o 12 i mówi do mnie, że nie ma czasu, że umówmy się, jak to była, powiedzmy, to był wtorek, ja już nie pamiętam dni tygodnia, to umówmy się, że jutro w środę o godzinie też 12 spotkamy się tam w jakiejś kawiarni na Piotrkowskiej. Dobrze. Przychodzę tam o tej 12 na Piotrkowską, nie ma jaskóły, idę do teatru, nie ma jaskóły, odwołuję próby, no bo muszę ustalić, kto ma jakie zezwolenie od Zdzinia, jak tu poukładać sobie harmonogram prób. Nie było go przez chyba 3 dni nigdzie, ani w domu, nie wiadomo było, gdzie się podział. Po 3 dniach na Piotrkowskiej, gdzieś w południe, spotykam faceta w długim płaszczu do kostek, patrzę, no ale po piórach poznałem, że to jest jaskóła. Zdzinio, co się stało? On mówi, o Jezu, tylko nic nie mów Sławie, bo obiecałem jej, że w podróż poślubną wezmę do Paryża. Zabrała mnie Ida tutaj i wzięła mnie, Ewa i wywiozła mnie do Paryża. No 3 dni tam siedział. Nikt nic nie wiedział, wrócił. Takie były jego wyjazdy za granicę. Oczywiście wszystko tam doprowadziliśmy do ładu, ale to zapamiętałem, tylko błagam, nic nie mów Sławkowi Bojasławikowi obiecałem, że wywiozę ją do Paryża. Zresztą ta sława to była niebotyczna, wielka miłość. Takich miłości się już dzisiaj nie spotyka. Ten ich cały związek. Trudny, bardzo skomplikowany, bo on był pełen burz, ale również i fajnych takich rzeczy. Do tego stopnia, że był pełen poezji, szalonych pomysłów. Ja pamiętam, jak kiedyś Dzinio do mnie mówi, wiesz co, chcę zrobić Sławie prezent. Ja mówię, jaki? No nie wiem, czy to jej się spodoba. No poradź mi, bo chcę kupić jej górę. Jak to górę? No górę, żeby sobie miała górę tam koło Limanowej. Nie kupił w końcu tej góry.
Ale pomysł niebywały rzeczywiście. Zresztą tutaj ten właśnie wiersz tytułowy, Maszyna do pisania, mojemu sercu Sławie dedykowany.
Tak.
Może zakosztujmy jego poezji. A potem jeszcze o kobietach, bo to ciekawy, no tak, bogaty wątek.
No tak, tak, tak. Maszyna do pisania, mojemu sercu Sławie. Zastanawiałem się właśnie, co by tu jeszcze ocalić. Każdej nocy mój sen był rozwijającym się sztandarem, którego biało-czerwone usta głosiły. Poeto, ocalanie twoim najważniejszym obowiązkiem. Gdy wszedł komornik. O, znów jestem. Panu, przepraszam, państwu, coś winien? Nie ma niewinnych, odparł. Musi być sprawiedliwość. Moje serce, powiedziałem, pracuję bez przerwy i, niech mi pan wierzy, nie zarabia nawet na siebie. To prawda, żyję na kredyt. Właśnie, odebrano panu kredyt zaufania. Pan już nie żyje, wykrzyknął. I chwycił moją maszynę do pisania. Moja maszyna do pisania jest piękna, zawołałem z zagrobu słowami Sendralsa. Nie. Interesuje mnie jej wartość estetyczna, powiedział już na schodach i za późno zrozumiałem, że język jest nieskuteczną bronią bezbronnych. Czy muszę wyjaśniać, dlaczego do tej pory mój sztandarowy sen nie ma ust?
I tu możemy powiedzieć o tym, że ich mieszkanie było obiektem częstych rewizji, że płacili jakieś tam kary, mandaty, on i żona, że skonfiskowano mu bezpowrotnie tomik poetycki z wydawnictwa i z mieszkania.
No, ta był inwigilowany.
Aktualna, ale też bardzo dotykająca jego życia.
Lekkiego życia Zdzisław nie miał, dlatego że w okresie, kiedy trwało formowanie się koru, potem strajki w stoczni i tak dalej, oni byli permanentnie inwigilowani, mieszkanie było na podsłuchu, kręcili się ubecy po wschodniej i tak dalej, ale z kolei ta dzielnica w Łodzi była dzielnicą straszliwie zakapiorską. To słowo znaczy, że tam mieszkał element, że tak powiem, łódzki. I Zdzisław był tam szalenie uważany przez tych wszystkich meneli, z gości, którzy sprzedawali wódkę, handlowali i tak dalej, i tak dalej. Był tam postacią kultową dla tych meneli i oni bardzo z wielkim szacunkiem się wyrażali. Jak brakowało wtedy, kiedy jeszcze nie było nocnych sklepów, gorzałki tam w tych bankietach, to panowie mieli gatunkową wódkę dla kolegi pana dyrektora, bo oni już potem wiedzieli, że był dyrektorem teatru studyjnego, to mieli dla niego zawsze tam budeczkę. Natomiast jeśli idzie o takie związki rodzinne, to powiem coś takiego, że w ogóle Sława, bo tu już wcześniej mówiliśmy o tym, że była to absolutnie największa miłość jego życia, to samo Sława mówi dzisiaj po śmierci, że Zdzisław był największą miłością jego życia. Dla niego zresztą się rozwiodła. I chcę powiedzieć coś takiego, że ich początek, ich znajomości był bardzo i arcyzabawny był, dlatego że Sława była lektorką języka niemieckiego. A ponieważ im się nie chciało uczyć tego niemieckiego, a Sława była bardzo akuratna i dokładna i pilną była wykładowczynią, no, lektorką tego języka, to został wysłany Zdzisław przez całe to towarzystwo, żeby jakoś spacyfikował Sławę. No i skutecznie ją spacyfikował do tego stopnia, że potem się w końcu pobrali. Bo Sławę też wyrzucono z uczelni za to, że była w nielegalnym związku ze Zdzisławem, póki jeszcze nie wzięli ślubu. I za to została relegowana z uczelni.
Ja myślę, że pora na ten fragment o kobiecości. Zaczyna się ten felieton od opowieści o świętowaniu Dnia Kobiet, ale tego nie będziemy już przytaczać, to historia osobiście teraz.
Ja tylko chcę tutaj wyjaśnić jedną rzecz, bo pojawiają się tu imiona. Otóż do całego tego majątku rodzinnego Sława wniosła swoją córkę z pierwszego małżeństwa, Milenkę. Milenka w tej chwili jest czołową aktorką, Milena Lisiecka jest czołową aktorką Teatru Jaracza w Łodzi. Zresztą jakiś miała tutaj epizod na Wybrzeżu, ponieważ przez rok studiowała w studiu Boduszkowej, a potem za moją namową opuściła to studium i zdała do Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą w sposób błyskotliwy skończyła. I wylądowała w tej chwili, od wielu lat pracuje, zdobywa szereg nagród, świetna aktorka. I ona też zasiliła w pewnym momencie ten dom, opuściła ojca i wróciła do Sławy. Kiedy obudziłem się pewnego dnia, okazało się, że nie tylko prowadzę dom otwarty, ale przede wszystkim dom kobiet. Wymienię je zatem wedle godności i starszeństwa. Sława, Milenka, Renatka, Dorotka, Jagusia i Sonia. I naprzeciw tego bogactwa ja sam, jak nie przymierzając palec, za to w wielu rolach społecznych. Męża, ojca, ojczyma, opiekuna, także prawnego. Ja już nie pamiętam, a to mój wtręt, czy to Renatka, czy Dorotka była koleżanką Mileny, którą chciał zaadoptować Zdzisław. Czytam dalej. Ojczyma, opiekuna, także prawnego oraz pana, ale tylko, co pragnę podkreślić ze szczególną mocą, dla Soni, jako że jest ona psem. Starając się zachować mimo wszystkich tych ról jedność osobowości, postanowiłem uprościć przysługującą mi tytułaturę i pozwoliłem mówić na siebie Zdzinku. Co nie było może szczególnie wychowawcze, bo czy można czuć do Zdzinka ten rodzaj należnego szacunku, który przysługuje z przyrodzenia ojczymowi lub panu? Jednakże proces rozszczepiania osobowości mimo to postępował. Jako że z daru losu każda z tych kobiet mojego życia nosiła inne nazwisko. Na wywiadówkach szkolnych słyszałem: pani Lisiecki, pańska córka, panie Szczeblewski, pańska córka, panie Kralka, pańska. Upierając się, by moja najprawdziwsza z córek nosiła w dzienniku panieńską formę nazwiska, doprowadziłem do tego, że nauczyciele mówili do mnie: panie Jaskulanka. Prócz osobowości rozszczepiała mi się też tożsamość płciowa. Panoszący się w domu rodzaj żeński doprowadził mnie do językowego transwestycyzmu. Zacząłem mówić: może ugotowałybyśmy obiad, jestem zmęczona itp. Zwęszyły to jakoś urzędy, gdyż coraz częściej oficjalne pisma adresowano: małżon Sławomir i Zdzisława Jaskuła. Maskulinizacja mojej żony była tu prawną koniecznością, gdyż jak wiadomo, w Polsce nie ma przyzwolenia na małżeństwa inaczej. Możliwe, że owa maskulinizacja następowała również w sposób naturalny wskutek feminizacji. Tak czy owak, zamieniliśmy się z wolna rolami, aż wasz felietonista, drodzy czytelnicy, stał się ostatecznie jedyną w okolicy kobietą z brodą. Stary Goethe miał rację. Wieczna kobiecość unosi nas wzwyż. Tylko błagam, nie przysyłajcie mi celofanów. Spaliłabym się chyba ze wstydu, bo taka się zrobiłam przez to wszystko nieśmiała, że nie wiem.
Celofany to jest odniesienie do wcześniejszej części tekstu nieprzeczytanej. Chodzi oczywiście o Dzień Kobiet i o te tak, połamane goździki, dzięki. Które mężowie tak. Już na czworakach donosili do domu, oczywiście w celofanach, bo tak to wtedy... Tak to
no
wtedy
i pończochy było. Też były też w celofankach.
Tak, tak. On to akurat o pończochach tak, nie pisze, o innych tylko, artykułach pierwszej potrzeby, typu wata i takie jakieś rzeczy. Porozmawiajmy też przez chwilę o nim tutaj w Teatrze Miniatura, ale zanim porozmawiamy, to może posłuchajmy. Ja myślę, że teraz bardzo by pasowała ta piosenka, która się nie zmieściła, nie dopuściłeś jej do spektaklu. Co to było? Bo taka po tych kobietach, co tak erotycznie, posłuchajmy sobie.
Bardzo proszę, a za chwilkę po wysłuchaniu tej piosenki powiem dlaczego.
O mnie śnił, sy, 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 ale gdy niczym mąż, śliski wąż objął mnie, wziął mnie strach, więc go ciach. Nie chcę cię grzeć. nosiciel, uwodziciel. Się nie zmieni, bo w sypleni nie chcę węża mieć za męża.
Była to piosenka ze spektaklu Pippi Langstrump, którą wyreżyserował tutaj u mnie w teatrze Zdzisław Jaskuła. Główną rolę grała wynajęta i przyprowadzona przez Zdzisława aktorka Kasia Godlewska, która w chwili obecnej jest rozchwytywana we wszystkich dubbingach dla dzieci, ponieważ świetnie śpiewała i śpiewa dalej świetnie i ma wspaniałe warunki głosowe. Kasia zrobiła to, co chciał Zdzisław. W momencie, kiedy okręcała się jakimś tam szalem boa, no, zrobiła z tego taką dosyć erotyczną piosenkę.
Brzmi jak Kalina Jędrusik.
I Trel ma taki w głosie. Zresztą te zabawy językowe z syczeniem i tak dalej też są niejednoznaczne. W związku z tym uznałem, że dzieci tego nie kupią, że tam są takie ogromne sfery tych podtekstów erotycznych, ale nauczycielko może się to nie spodobać, bo dziecko może coś tam potem przynieść do domu i Zdzisław, choć był upierdliwy, używając takiego słowa, i bronił swoich racji, ale dał się przekonać, że mam rację. A warto tutaj dodać, że teksty piosenek napisał nasz też wspólny przyjaciel i jego kolega ze studiów, Andrzej Strąg, który jest w tej chwili dyrektorem Domu Literatury w Łodzi, a to też jest, że tak powiem, chłopak z naszej paczki. I też Strąg, napisawszy tę piosenkę, nawet nie zdawał sobie sprawy, że może być to tak wykonane. I to była zasługa Kasi Godlewskiej, która tak to pięknie zaśpiewała. Warto dodać tutaj jeszcze przy tej okazji, że to był już Pippi Langstrump, to był drugi spektakl, który wyreżyserował Zdzisław. On tak mniej więcej co 2 lata reżyserował u mnie spektakle, bo w 2001 roku wyreżyserował Dzieci z Bullerbyn. I te Dzieci z Bullerbyn stały się w pewnym sensie przebojem naszego teatru, bo waliły dzieci drzwiami i oknami, bo Zdzisław zastosował pewien taki wybieg wynikający z myślenia dorosłego człowieka, jak się dobrać do tekstu dla dzieci i żeby dorośli, grając tekst dla dzieci, nie byli infantylni. W związku z tym wymyślił taką rzecz, że spotykają się te dzieci z tych Bullerbyn już po latach jako dorośli ludzie i zaczynają wspominać swoje dziecięce lata. I to było jak gdyby legitymacją do odgrywania ich postaci dziecięcych. Spektakl bardzo się podobał i parę ładnych lat był grywany przy pełnej publiczności. Drugim spektaklem, i to był właściwie z tymi samymi realizatorami, aczkolwiek piosenki napisał do spektaklu Dzieci z Bullerbyn Wojciech Walasik, aktor z teatru Zdzinia, ze teatru studyjnego. Natomiast do Pippi Langstrump napisał te piosenki Andrzej Głowiński, to też taki fajny akcent gdański. Bardzo się zresztą panowie zaprzyjaźnili przy realizacji tego spektaklu. Trzecim spektaklem, który Zdzisław wyreżyserował u mnie w teatrze, to był Emil Rozrabiaka. I pamiętam, że po tym spektaklu tutaj na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Skandynawistyki przeprowadziliśmy wspólnie z pracownikami naukowymi tegoż wydziału sesję naukową poświęconą prozie Astrid Lindgren i zawartych w niej aspektach teatralnych. Bardzo ciekawa była ta sesja naukowa. Co tam zostało wydane, to nie wiem. Ja nie miałem pieniędzy na to, żeby wydawać jakiekolwiek książki na ten temat. I to był taki tutaj, że tak powiem, nasz wspólne nasze działanie wynikające z pewnego rodzaju przyjaźni, bo myśmy bywali tutaj, tym bardziej, że Sława jest tłumaczką i to bardzo uznaną tłumaczką, nagradzaną za granicą wcześniej w Polsce. Jest laureatką nagrody Dedeciusa. Teraz niedawno, 2 czy 3 lata temu, dostała taką ogromną nagrodę w Wiedniu za tłumaczenie Bernharda, no i tak dalej, i Jelinkowej. No, krótko mówiąc, te związki przyjacielskie, one polegały na tym, że to nie było taryfy ulgowej, tylko staraliśmy się jak najlepiej i jak najuczciwiej wyreżyserować spektakle. Ja zrobiłem 2 spektakle tam u Jaskuły, bo zrobiłem w teatrze studyjnym, zrobiłem Akademię Pana Kleksa. A teraz zrobiłem niedawno, w ubiegłym roku, ale to z przerwami, zrobiłem przygody doktora Dulitla zrobiłem w Łodzi i z przerwami ten spektakl robiłem, bo nie było pieniędzy na ten spektakl, ale spotkałem aktorów, którzy grali jeszcze u mnie w spektaklu w teatrze studyjnym i oni mnie tam obcowywali po rękach, bo zarobili krocie, grając parę ładnych lat ten spektakl. To takie te właśnie, że tak powiem, przyjacielskie układy. Jakby się dalej ta współpraca układała, to nie wiem, bo Zdzinio był w Teatrze Nowym w Łodzi, noszony przez aktorów na rękach, bo potrafił zjednoczyć zespół. Co prawda robił teatr bardzo awangardowy, za którym ja nie przepadam, ale aktorom to się podobało. Podobało się to też publiczności, bo wbrew moim myślałem sobie, że tam będą widownia świeciła pustkami. Okazało się, że taki teatr też był potrzebny w Łodzi, bo tam jest kilka właśnie teatrów, że mógł sobie pozwolić na pełen eksperyment.
To no się skutecznie tutaj działo. Astrid Lindgren i takie spektakle dla dzieci też z dużym sukcesem. Czyli potrafił taką rzeczę Zaratustra tłumaczyć z żoną.
Właśnie.
Pisać poezję. No to trzeba poczytać sobie, bo tylko jeden fragment żeśmy przeczytali. Znakomite poematy także. A także zajmować się taką twórczością, no adresowaną do bardzo młodego jednak widza.
Ja myślę, że Zdzisław miał, no jak porządny inteligent, wiedział, co chcą dzieci i wiedział, co chcą dorośli. I koniec, na tym to polega.
A powiedz, jak on tutaj był w Teatrze Miniatura w Gdańsku, reżyserował, to przecież praca, która trwa ileś tam tygodni co najmniej, prawda, przed spektaklem, wnosił ten swój świat trochę? Z tym szalem, w tym długim płaszczu, z tymi swoimi znajomościami. To było tak, że Zdzisław Jaskuła tu przemieniał teatr na moment.
W pewnym sensie tak, dlatego że jego nazywano reżyserem leżącym, ponieważ jego kręgosłup bolał, w związku z tym on się pokładał na widowni i tam sobie leżał i w pozycji prawie leżącej reżyserował. Tomek Dajewski, który był jego zaufanym ruchmenem, wykonywał jego polecenia, a Zdzisław powiedział w postaci takiej romantycznej, na tej widowni przebywał. Natomiast jeśli idzie o jego znajomości, to on się tutaj spotykał w pokoju gościnnym, w którym mieszkał w teatrze, z poetami tutaj gdańskimi, bo i ciągle miewał z nimi spotkania, oni go nawiedzali, czas wolny miał wypełniony właśnie. Ja nie wiem, na czym polegały te spotkania, o czym oni tam rozmawiali, bo nie brałem w tym udziału, ale z tego co wiem, on był guru dla tych poetów. Guru. I oni tutaj i wniósł taką aurę niezwykłości do teatru, z całą pewnością. W każdym razie jego wygląd powodował, że ludzie się za nim na ulicy oglądali.
To jak sam o tym pisze.
Bo jak nawet osiwiał, to też czernił sobie brodę, włosy pielęgnował i włosy miał tam do ramion sięgające. O, właśnie. W dobie PRL-u było jasne, że osobnik o mojej prezencji może być tylko wrednym antypolskim elementem antysocjalistycznym, najpewniej Żydem, a w najlepszym przypadku narkomanem lub hipisem, co na jedno wychodzi. Z biegiem czasu, czy to ze względu na nadejście wolności, w tym wolności skojarzeń, czy z powodu dostojeństwa, jakim czas w sposób naturalny mnie patynował, ów wizerunek uległ sakralizacji. Miało to swoje przyjemne strony. Kiedy świadkowałem na ślubie aktora Sławomira Suleja, wywołałem swoim pojawieniem się metafizyczny dreszcz wśród zebranych, a zaniepokojony kapłan co chwila zerknął to na mnie, to na ściany świątyni, które wprost upstrzone były moimi podobiznami. Aktor Wojciech Walasik syknął z niejaką zazdrością. No nie wiedziałem, że jesteś aż tak popularny. W jednej z łódzkich klinik na widok mojej osoby, przygotowanej do operacji, a więc ubranej w białą koszulinę do kolan, zaskoczony personel wraz z pacjentami padł najpierw na klęczki, a dopiero potem zatoczył się ze śmiechu. Jednakże dużo częściej ten widok wywołuje agresję. Na ulicy docinką i zaczepką nie ma końca. Słyszę o Belgii, w których imię Chrystusa miesza się z najgorszymi wulgaryzmami. Katolicki w swej masie narodek aż się rwie, by dowalić temu Jezusowi. Niekiedy dowala, dlatego staram się rzadko wychodzić i odwiesiłem do szafy mój ulubiony biały prochowiec. Jednakże po ostatnich wydarzeniach w USA moja ikona nabrała nieoczekiwanego nowego wymiaru. Wracałem właśnie ze spotkania z Karlem Dedeciusem, na którym znakomity tłumacz wspominał między innymi tradycję wielokulturowej Łodzi, gdy na rozbawiony w ów ciepły piątkowy wieczór piotrkowski rzuciła się na mnie horda młodzieńców ostrzyżonych jak cwele po przymusowym otwrzeniu. Jest to typ fryzury najmodniejszy obecnie wśród młodzieży i mający społeczną akceptację, bo wygląda się porządnie i kulturalnie, z bojowym okrzykiem: a masz, talibie ty jeden, Bin Laden, kurwa pieprzony, i tak dalej. Nie jest ważne, jak wyszedłem z tej opresji. Ważne jest, iż mogłem namacalnie poznać obrońców Stanów Zjednoczonych i całego cywilizowanego świata gotowych do nowych krucjat. A jest ich legion niestety. Nie tylko na ulicach, także na politycznych salonach. Terroryści osiągnęli swój cel. Dowiedli, że niczym się nie różnią od reszty ludzkości. Nawiasem mówiąc, z ciupagą w ręku oraz w kapeluszu z muszelkami i piórkiem wyglądam wciąż rdzennie polsko. Dlatego mimo oburzenia światowej opinii nie będę zmieniał powierzchowności. I nie zmienił tej powierzchowności.
To felieton z 28 września 2001 roku. Stąd ci talibowie i cały ten kontekst.
Tak.
Trochę się cofamy w czasie, czytając te teksty właśnie o tak trochę więcej niż dekadę, a jednocześnie uzmysławiamy sobie, jak niektóre rzeczy są wieczne i powracające.
Tym bardziej, że powiedziałbym tak, że czas się mieszał w życiorysie Zdzisława. Z powodu jego rozlicznych znajomości, ludzie gdzieś wyjeżdżali, wracali, to się wszystko kręciło. Wspomnienia mieszały się z rzeczywistością, z planami, które dotyczyły przyszłości. Też warto wspomnieć takie oto układy, które Zdzisław miał, będąc wykładowcą w łódzkiej szkole filmowej na Wydziale Scenopisarstwa, spotkał się i jego studentem był Mariusz Treliński. Zresztą Mariusz Treliński, jako jego bardzo zdolny student, zaprosił Zdzisława do współpracy i we dwóch opracowali scenariusz Balladyny ze wszystkimi szczegółami, ale niestety film nie doszedł do realizacji. Andrzej Seweryn w pewnym momencie był też jego wielkim przyjacielem. On tu zresztą opisuje w jednym z felietonów, jak to do Warszawy pojechał na jakieś imieniny czy na urodziny do państwa
Sewerynów,
tak. Kiedy tam wyciągnięto
prawdziwy francuski szampan
który tak. Zamarł.
Na polskim balkonie niestety butelki popękały. I zlizywali potem
tak, ten szampan. Zlizywali ten szampan, tak. Zresztą teraz na pogrzebie parę osób pojawiło się takich. Między innymi pan Seweryn był też na pogrzebie Jaskóły. To bardzo smutne, ponieważ ta śmierć, bo też i o tym warto powiedzieć słów kilka, nastąpiła w gruncie rzeczy bardzo szybko. Bardzo szybko i w sposób taki, no chciałbym o tym też opowiedzieć, jak godnie on do tego potrafił podejść. Mianowicie zaczęło się tak niewinnie, że żona przyuważyła, że obija się gdzieś tam o ściany i wysłała go do okulisty. Zdzisław mówi tak, nie mam czasu na żadnych okulistów i nie chciał do lekarzy pójść. W końcu ona się zdenerwowawszy wypędziła i przymusiła. Poszedł na te badania, okazało się, że ma guza na mózgu. Płacie czołowym, który dotyka nerwu ocznego i trzeba go operować. I okazało się, że ten guzik jest operacyjny. Operacja się powiodła, wszystko było w porządku, ale to zmusiło Zdzisława do ogolenia głowy. W związku z tym chodził w najprzeróżniejszych czapeczkach fantazyjnych, bardzo śmiesznie wyglądał. I byłoby wszystko w porządku, gdyby nie to, że po jakimś czasie okazało się, że był to przerzut raka, który miał na aorcie płucnej. I to było niestety nieoperowalne. I wtedy już śmierć nastąpiła bardzo szybko. Mam nadzieję taką i ufam, że nie cierpiał, ponieważ w pewnym momencie, kiedy poczuł się gorzej i trafił do szpitala, ale on to cały czas pracował, jeszcze przygotowywał adaptację opowieści wigilijnej, którą Tomek Dajewski zrobił pośmiertnie w Teatrze Nowym w Łodzi, przygotowywał, Sława go tam regularnie odwiedzała w tym szpitalu i w momencie, kiedy zapadł w śpiączkę, bo dostał ataku epilepsji, to zapędzono go w stan śpiączki i już z tej śpiączki nie wyszedł i mam nadzieję, że nie cierpiał. Odszedł spokojnie. Ta śmierć Zdzinia jest dla mnie osobiście rzeczą, no wręcz, jakby to powiedzieć, do mnie to do końca nie dociera, bo myśmy w ostatnich latach spotykali się rzadziej. On był zajęty dyrektorowaniem teatru, ja swoimi sprawami. Spotykaliśmy się, kiedy przyjeżdżałem do Łodzi i to też nie bardzo miał dla mnie czas, bo był poumawiany z różnymi osobami. W związku z tym widywaliśmy się rzadziej i ta jego śmierć spowodowała, że on tam w tej Łodzi dla mnie jest. Nie dociera to dalej do mnie do końca. No, myśmy jeszcze spotykali się ze Zdzisławem w Domu Literatury w Łodzi, ponieważ Strąg Andrzej wymyślił taki, to nie on wymyślił, tylko kontynuował, jak został dyrektorem Domu Literatury, przegląd takich małych form teatralnych, które się odbywały przez całe lato. I 2 czy 3 sezony Zdzisław był też w jury. I okazało się, że właśnie jego erudycja oraz znajomość świata powodowała, że nasze obrady były obradami ludzi, którzy myślą podobnie. My uznajemy eksperyment w teatrze, ale równocześnie nie dajemy się zwariować, żeby iść nowymi tymi trendami, jakie się pojawiły w ocenie spektakli teatralnych i tak oceniać teatr, w którym kierunku on się rozwija, tylko raczej staraliśmy szukać się w tych, doszukiwać się w tych spektaklach takich wartości ogólnoludzkich, ogólnohumanistycznych, czy to było ładnie zagrane i tak dalej. I tu mi się świetnie ze Zdzisławem współpracowało, z Andrzejem Strąkiem, tam jeszcze był Andrzej Czerny, taki reżyser i wieloletni dyrektor domu, Łódzkiego Domu Kultury. Świetnie się nam współpracowało i to również były te spotkania, bo to się odbywało co środę, począwszy od pierwszych dni lipca do końca sierpnia. Co środę. Ja tam ze swoich tych włości spod Częstochowy dojeżdżałem co środę i to się zawsze kończyło wielkim takim towarzyskim spotkaniem, gdzie musieliśmy ocenić sobie spektakl, bo potem jeszcze na koniec sierpnia wydawaliśmy werdykt. I te spotkania też no tak się tak nagle orwały. Już tego roku, w ubiegłym roku jesienią już nie brał w tym udziału, bo już był chory. Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym tu powiedzieć. Mianowicie w 1982 roku w Słupsku została wystawiona Alicja w Krainie Czarów. I w tym spektaklu, który wyreżyserował Paweł Nowicki, teksty piosenek napisał Zdzinio. I w tym spektaklu jedną z ról, która była dopisana, czyli rolę Supermana, zagrał Aleksander Synowiecki. Jak przyszedłem do radia w latach 90., jak się ze świętej pamięci Alkiem tutaj zakolegowałem, to Alek cały czas wspominał o swojej wielkiej przeszłości teatralnej. I jednym z głównych tematów opowieści była opowieść o tym, jak on świetnie zakreował tegoż Supermana. Ja tak słuchałem, ale po jakimś czasie powiedziałem, wiesz co, Alek, no fakt, zagrałeś to nieźle, ale tam troszkę lepsza była główna postać, ta Alicja, którą grała wtedy żona Nowickiego. Natomiast nie, ona tam grała, to nieważne, to Superman to była ta postać. To taki też miły akcent, który też związany jest pośrednio z Jaskółą i no, ze znanym tobie kolegą Synowieckim.
Tak, z Alkiem Synowieckim, tutaj dziennikarzem Radia Gdańsk. No myśmy się wtedy tutaj spotykali, potem w miniaturze.
Tak.
Ostatni z 100 przytaczanych wierszy w tej właśnie książce.
Testament mój. Jeśli byłem skurwysynem, wybaczcie to mojej matce, która niczemu nie jest winna. A także mojemu ojcu wybaczcie, jeśli okazałem się niegodnym synem pułku. Składałem fałszywe zeznania, ale darujcie winy tym, którzy musieli mnie słuchać. Milicjantom i matematykom odpuśćcie, że nigdy nie policzyli mi żeber. W moim imieniu podziękujcie piosenkarzom i politykom za piękne imprezy na wolnym powietrzu i w świetlicach. Powiedzcie im, że rozerwałem się skutecznie. Pisemnie podziękujcie robotnikom, chłopom i inteligencji za to, że maszyny nie próżnowały, ziemia owocowała, a myśl była pomyślna pod każdym względem. Ci, którzy nie pożegnali się ze mną, niech wpadną do mnie jutro, kiedy już trochę ochłonę. Nawiedzajcie mnie zresztą, przyjaciele. I jeśli to możliwe, kupcie mi budzik, aby o świcie nie omijała mnie jasność.
Zdzisław Jaskuła zmarł 24 października 2015 roku. Już pośmiertnie ukazała się cytowana przez nas książka Zdzisław Jaskuła, maszyna do pisania, widziane ze wschodniej, zbiór wierszy i felietonów. O tym poecie, dyrektorze teatrów, reżyserze, człowieku niezwykłym, przyjacielu, mówił Konrad Szachnowski, reżyser, przez wiele lat dyrektor Teatru Miniatura, przyjaciel Zdzisława Jaskuły.